jesteśmy już wszyscy, więc zaczynamy. Serdecznie chciałam Państwa powitać na prezentacji wyników finansowych Grupy Banku Zachodniego WBK za pierwszy kwartał 2014 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Mateusz Morawiecki, CFO pan Eamon Crowley oraz mój kolega Paweł Prokopowicz z obszaru rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo.
No, bardzo się cieszę, że mogę tutaj też pełnić taką rolę posłańca dobrej wieści zarówno dla Banku Zachodniego WBK, jak i myślę dla całej gospodarki, bo widzimy bardzo wyraźnie, że gospodarka się mocno budzi ze snu zimowego i cieszymy się, że tutaj jesteśmy dobrze przygotowani pod względem każdym operacyjnym, organizacyjnym, kapitałowym i płynnościowym, żeby być tutaj kołem zamachowym tej gospodarki. Bank Zachodni WBK w pierwszym kwartale miał 460 milionów zysku netto. Zysk bardzo mocno przekroczył zysk z pierwszego kwartału 2013 roku. My aż takiego mocnego zysku na cały ten rok nie obiecujemy, jak zresztą wiecie Państwo, nie dajemy takich dokładnych prognoz, ale jesteśmy bardzo mocno zbudowani różnymi aspektami tego rachunku wyników. I tak po pierwsze, zaczynając w pierwszym kwartale wzrosła nam marża odsetkowa netto o 6 bipsów z 354 na 360. Pozytywny trend, głównie wiążący się ze spadkiem kosztów finansowania, ze spadkiem kosztów depozytów. Klienci przyzwyczajają się do tych niskich depozytów i elastyczność cenowa depozytów powoduje, że mamy przestrzeń do dalszego obniżania tych depozytów. Zresztą zwiększa się pula depozytów i mamy łącznie w ramach całej puli depozytowej 40 miliardów, na okrągło licząc, 40 miliardów depozytów bieżących, czyli tych najniżej oprocentowanych, a więc najtańszych dla nas, 15 miliardów depozytów na rachunkach oszczędnościowych i 25 miliardów na depozytów terminowych. Więc rośnie marża odsetkowa netto. Oprócz kwestii depozytowej warto wspomnieć też o kredytach. Tu w różnych miejscach, zarówno w kredytach hipotecznych, gdzie miesiąc po miesiącu podnosimy marżę. Gdzieś ostatnio na rynku podawana była średnia marża, chyba wyliczona przez jednego z pośredników na poziomie 1,8. No, ja mogę powiedzieć, że średnia marża sprzedawanych nowych kredytów hipotecznych jest istotnie wyższa od tej średniej na rynku. To przekłada się przy mocnej sprzedaży około 300 milionów miesięcznie na wzrost marży w tej kategorii kredytów. Następnym podportfelem takim, czy portfelem kredytowym, który też mocno przekłada się na wzrost marży, jest portfel dla małych i średnich firm. Tutaj widzimy popyt budzący się w gospodarce i coraz większe zainteresowanie tymi kredytami, a szkodowość z kolei jest niższa niż ta, którą mieliśmy wcześniej. Odczuwamy poprawę sytuacji tych firm. To znajduje odzwierciedlenie w modelach naszych ryzyka. Nieco łagodzimy nasze kryteria dostępności dla tych kredytów, zarówno dla klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i to powoduje, że z jednej strony rośnie nam wolumen bardzo ładnie, a z drugiej marża. I żeby tutaj podbudować to jeszcze bardziej taką jakąś liczbą, to powiem, że mieliśmy rekordową sprzedaż w marcu. Nigdy jeszcze w historii naszego banku takiego poziomu sprzedaży zarówno nowych kredytów dla małych i średnich firm, jak i nowych wraz z odnowieniami nie mieliśmy jak w marcu. Rekordowa sprzedaż. Tyle jeśli chodzi o marżę odsetkową netto. W ogóle dochody odsetkowe 16% wzrost rok do roku. Mocna machina, taka koń pociągowy naszego rachunku wyników. Dochody pozaodsetkowe kształtują się inaczej. Tutaj oczywiście mamy już ubytek z tytułu interchange i w całym roku będzie ten ubytek jeszcze większy. Ten ubytek nowy zaczyna się od lipca. Natomiast warto pamiętać o tym, że już ten spadek do tej pory, prawda, zjada nam część dochodów porównywalnych do przeszłości. I interchange na pewno będzie stanowił dla nas pewne wyzwanie. Natomiast dochody z ubezpieczeń rosną nam kwartał do kwartału 5-6% i podobnie rok do roku, porównywalne kwartały około 6%, porównując like with like, bo tutaj trzeba Państwu wiedzieć, że skonsolidowaliśmy dwie spółki, prawda, ubezpieczeniowe i w związku z tym pewne rachunki mogą, w tym również na przykład rachunek kosztów, może zostać trochę zakłócone. Ja o kosztach jeszcze za chwilę dwa słowa powiem. Bardzo ładna sprzedaż kart kredytowych. Tutaj wierzę, że zarówno pozwoli nam to na opłaty od kart kredytowych, na podniesienie opłat od kart kredytowych, opłat od transakcji i częściowo zrekompensować wyższą transakcyjnością tych kart spadek interchange'u w tym roku. Podobnie chciałbym powiedzieć, że mamy rekordową sprzedaż 17 tysięcy kart w marcu, 16,5 tysiąca w lutym. Nigdy wcześniej w historii nie sprzedawaliśmy takiej liczby kart miesięcznie. Bardzo ładnie nie teraz rozwija się sprzedaż brutto i netto funduszy inwestycyjnych. To niskie oprocentowanie depozytów powoduje, że klienci coraz bardziej rozglądają się za alternatywnymi inwestycjami i dla nas bardzo ważne również w kontekście poszerzenia palety produktowej są fundusze inwestycyjne. Sprzedajemy je bardzo intensywnie i to jest dobra wiadomość. Podobnie nastąpiło odbicie od dna w marży FX-owej. To jest ważna część naszego rachunku wyników. Około 260-270 milionów złotych rocznie. Jesteśmy bardzo blisko naszych eksporterów, importerów. Tutaj handel międzynarodowy jest tym, czego Bank Zachodni WBK jest beneficjentem, ponieważ słyszycie Państwo ostatnie 12-18 miesięcy eksport bardzo mocno rośnie, import również, ale zwłaszcza eksport i tutaj nasz trade finance to jest 14% udziału w rynku. Jesteśmy jednym z najmocniejszych banków w tym zakresie. Z tym się wiążą oczywiście też dochody pozaodsetkowe, a zwłaszcza dochody z pozycji wymiany walut. Tutaj, tak jak wspomniałem na początku, przy tym fragmencie marże już nie spadają, a wolumeny bardzo ładnie rosną. O, ale marże oczywiście przez ostatnie dwa lata bardzo mocno spadały, jak doskonale Państwo wiecie, tylko mówię, że one już się odbiły od dna, już nie spadają dalej, a nawet tu i ówdzie te marże wracają, aczkolwiek nie do takich poziomów i one nie wrócą do takich poziomów, jak były kiedyś. Również e-business and payments, taki nasz dział, który się wiąże z transakcyjnością, mnóstwo poszczególnych malutkich pozycji, jak doładowania telefonów komórkowych, alerty, bankowość mobilna, bankowość internetowa, przyrost rok do roku na poziomie blisko 8%, to jest solidny. Staramy się kompensować te ubytki w opłatach i prowizjach w innych miejscach. Teraz dwa słowa o kosztach. Koszty porównywalne rok do roku nam praktycznie spadają, utrzymują się na bardzo podobnym poziomie, ale spadają. I wiąże się to z tym przede wszystkim, że tutaj możecie Państwo zobaczyć, po pierwsze, pamiętajmy o kosztach integracji, które staramy się pokazywać w osobnych linijkach. Po drugie, właśnie skonsolidowaliśmy spółki Joint Venture, to podam jako przykład. W związku z tym przybyło nam 70-80 pracowników, prawda? Albo w kosztach operacyjnych przybyło nam 2,3% tych kosztów z tytułu tylko integracji skonsolidowania właśnie kosztów z Avivy. Natomiast ten trend jest bardzo pozytywny. Od początku fuzji, czyli pro forma na dzień przed fuzją, spadło zatrudnienie pracowników o ponad 2000. pracowników, prawda, z 14,7 tysiąca do poniżej 12,5 tysiąca pracowników. Wykorzystujemy tutaj proces naturalnych odejść. Odejścia są w związku z tym dla nas dużo tańsze również. Podobnie realizujemy znaczne oszczędności kosztowe i może w tym przypadku, w tym momencie już też powiem o synergiach kosztowych, bo jedno z drugim się wiąże i to byłoby trochę sztuczne, gdybym oddzielał zarządzanie kosztami od synergii kosztowych związanych z integracją. Otóż jak Państwo pamiętacie, obiecaliśmy rynkowi na początku 325 milionów złotych synergii kosztowych, co było 11% pro forma skonsolidowanych kosztów z przetwuzji. Potem podnieśliśmy tę prognozę do 340 milionów, czyli tam 13-14% pro forma. Dzisiaj mogę powiedzieć, że na koniec pierwszego kwartału zanualizowane oszczędności kosztowe wyniosły, zanualizowane synergie kosztowe wyniosły 308 milionów złotych. I to są koszty, które już się nie pojawią, bo to są zrenegocjowane kontrakty, to są zlikwidowane systemy informatyczne, to są zwolnieni pracownicy, to są niższe koszty z tytułu wynajmu powierzchni, niższe koszty z tytułu liczby oddziałów. No myśmy zamknęli 60 oddziałów, 65 oddziałów. Mało, może jako małą dygresję, ale bardzo relewantną powiem, że w tym roku też planujemy jeszcze efektywnościowo zamknąć około 20-25 oddziałów. Prawda? Na nasze 830 oddziałów w tym trendzie, kiedy zmniejsza się liczba klientów w każdym oddziale, myślę, że nikogo nie dziwi, że w najbliższych 5-6 latach raczej nie będzie oddziałów przybywać, tylko będzie ich trochę ubywać. I ten proces będziemy ongoing cały czas prowadzili, ale wspominam tutaj Państwu o tym, dlatego że wiecie doskonale, że matematycznie przełoży się to też na dalszą obniżkę bazy kosztowej, średnio 7 pracowników na oddział, 25 razy, prawda, 7 razy koszty operacyjne do tego jeszcze, to łatwo sobie policzyć, że i w kolejnych 12 miesiącach ten trend będzie utrzymany. Krótko mówiąc, zatrzymałem się przy tym troszeczkę dłużej, bo jest to bardzo ważna pozycja w naszym rachunku wyników. Synergie kosztowe są już dzisiaj ahead of plan. 308 milionów zanualizowane na 340 obiecane na koniec 2015 roku, prawda? Czyli mamy jeszcze 21 miesięcy do końca roku, 20 miesięcy do końca tego 2015 roku, który jest, powiedzmy, taką cezurą naszych obietnic przedfuzyjnych i już jesteśmy blisko realizacji tych synergii kosztowych. A jeszcze do końca tego roku dokonujemy migracji produktów, klientów i systemów XKB na te nowe platformy, w większości XBZWBK, ale na te nowe platformy, które obecnie toczy się proces właśnie pisania programów migracyjnych, upgrade'u systemów, procesorów, macierzy, żeby można było zaakomodować większą liczbę transakcji. Ten proces przebiegnie do końca tego roku, co pozwoli nam jeszcze odciąć, właśnie zmniejszyć koszty obsługi tych systemów informatycznych, które były systemami byłego kredytbanku. Wskaźnik kosztów do dochodów, jak porównujemy pierwszy kwartał 2013 do pierwszego kwartału 2014, spada nam z wyłączeniem kosztów integracji, zresztą z uwzględnieniem kosztów integracji również nam spada, a koszty integracji są jednorazowe, to są faktycznie koszty poniesione tylko raz, więc my je liczymy osobno, odrębnie. Kolejną bardzo ważną pozycją w rachunku wyników są rezerwy. Zakończyliśmy rok 2013 na poziomie niższym niż nasze oczekiwania. Pamiętacie, mówiliśmy 110-120 punktów bazowych risk charge. Okazało się, że jesteśmy poniżej 100 punktów bazowych, tam bodaj 96-97 punktów bazowych. Rynek zaskoczył nas tutaj pozytywnie. No i w tym roku, myślę, można też powiedzieć, że będziemy z kolei poniżej tej wartości, poniżej 95, może nawet poniżej 90 punktów bazowych. nic niepokojącego nie dzieje się w naszym portfelu. Raczej widzimy poprawę portfela MŚP, poprawę portfela hipotecznego, związaną zarówno z naszą maszynką taką, którą podłączyliśmy ex-BZWBK pod kredyty hipoteczne kredyt banku, prawda? One psuły się częściej, tam szkodowość była wyższa. Natomiast jak zastosowaliśmy nasze procesy, to jest bardzo ważne, bo chociaż brzmi trochę technicznie, bo to jest 26 miliardów, cała nasza książka kredytów hipotecznych 26 miliardów, a odziedziczona po XKB 18 miliardów złotych, więc tam spadek na przykład nowych NPL-sów, prawda, z poziomu X do Y, a ten spadek nastąpił i to jest bardzo istotny spadek ze względu na nasze procesy, procedury, nasze call center, nasze upominanie klientów, nie zapłaciłeś raty po tygodniu, po 4 tygodniach, po 2 miesiącach, po 3. To spowodowało wszystko, że mamy dużo mniej defaultów, plus na pewno też pogoda gospodarcza trochę nam pomogła tutaj, oczywiście i parę innych czynników, ale te są najważniejsze. A to z kolei się bardzo pozytywnie przekłada również na LGD i na w modelach naszych na dzisiaj już na projekcję ryzyka z tytułu portfeli hipotecznych. Podobnie w MŚP, jak również w kredytach gotówkowych, widzimy poprawę tych portfeli. Nie jakąś ultradramatyczną poprawę, prawda, że tu w ogóle się tym nie niepokoimy, ale jest lepiej w 2014 roku wyraźnie niż w 2013. Dlatego przy rosnącej akcji kredytowej, która chcemy, żeby powyżej rynku rosła o 1, 2, 3 punkty procentowe, prawda, a rynek szacujemy na 4-5 punktów procentowych w tym roku, wierzymy, że uda się tutaj nam osiągnąć to przy dobrych marżach i będzie to bardzo ważny kontrybutor do naszego rachunku wyników. Poziom kredytów niespłacanych NPL-ów sądzę, że będzie niższy niż to, co Państwo widzicie na tym slajdzie, 7,5%. Mamy ambitne plany, żeby spadł poniżej 7% na koniec tego roku. Na razie jesteśmy na dobrej drodze do takiej realizacji wyników. Odczuwamy też wyraźną poprawę w innych portfelach, w takim, z którego, który 5 lat restrukturyzowaliśmy, można powiedzieć, portfel property. On cały czas nie rośnie i to, uprzedzając już też pytania o dynamikę kredytową, może powiem, że to zawsze przekłada się i warto przypominać, że w naszym przypadku bardzo mocno przekłada się na pociągnięcie łącznej dynamiki kredytów trochę w dół, bo skoro 10 miliardów portfela property nam nie rośnie, a wręcz spada nam od wielu lat, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, w 2008 roku to był portfel 15,5 miliarda, dzisiaj jest 10, prawda? Czyli o ile szybciej musieliśmy rozwinąć leasing, factoring, które zresztą rekordowe kwartały zaliczają w ostatnim czasie, i leasing, i factoring, czy kredyty dla małych, średnich firm, kredyty gotówkowe, bardzo dobrze to wygląda. W ramach całego banku muszę wspomnieć też, że stworzyliśmy taki program Next Generation Bank z bardzo mocnym naciskiem na nowe technologie, ale też na efektywność sprzedaży, na relacje z klientem, na klientocentryczność. Oczywiście słyszycie to Państwo pewnie z wielu ust, ale chcę Wam to powiedzieć, że dla nas fuzja już powoli jest za nami, fuzja z Kredytbankiem, w sensie jeszcze tam 200 informatyków pracuje właśnie nad tą migracją, o której powiedziałem, ale cały bank koncentruje się bardzo mocno na relacji z klientami i tutaj myślę, że będzie też to paliwo dochodów na wiele kolejnych lat, bo tu w ramach tego programu pozyskujemy na przykład 500 000 nowych klientów w tym roku. Trzeba też wspomnieć o tym, że bardzo ładnie zachowuje się portfel i rozwój tego portfela w zakresie Global Banking and Markets. To jest nowy dział, który utworzyliśmy 3 lata temu ze wsparciem Santandera i tu jesteśmy praktycznie przy każdym większym dealu, przy każdym większym transakcji na rynku. Ostatnio uczestniczyliśmy w takiej unikatowej transakcji z jedną ze spółek, bardzo dużych spółek sektora chemicznego i tutaj tutaj ta konstrukcja też nam bardzo pomogła, ponieważ mamy coraz więcej zapytań, nie tej skali, bo takich firm nie ma tak dużo w Polsce, ale bardzo dużo zapytań o podobnego typu, że tak powiem, potencjalne zmiany własnościowe lub emisje. I tu Global Banking and Markets bardzo dobrze się sprawuje. Zresztą w tym zakresie chcemy, żeby kredyty rosły bardzo wysoko, dwucyfrowo, ale aczkolwiek z niskich poziomów to nie będzie jakiś dramatyczny bardzo przyrost. Trzeba również wspomnieć, bo jesteśmy w przededniu przejęcia za zaleceniem KNF-u przejęcia Santander Consumer Banku. Mamy już zgodę KNF-u. Otrzymaliśmy ją 2-3 tygodnie temu i teraz czekamy na zgodę sądu. Myślimy, że gdzieś w lipcu nastąpi ta integracja. Będzie to podporządkowanie w formie spółki zależnej Santander Consumer Banku. My mamy dzisiaj kilka spółek zależnych, wiemy jak zarządzać. Będziemy mieli członków naszych członków zarządu w Radzie Nadzorczej, prawda? Czyli będzie to pełen autentyczny nadzór nasz i będzie to w pełni spółka zależna. Oprócz tego widzę bardzo wiele ciekawych synergii. Na przykład dzięki temu będziemy mogli zmniejszyć koszty finansowania Santander Consumer Banku, czyli część pieniążków zostawić w grupie. Będzie to duża wartość. Albo inną synergię Państwu opowiem. Santander Consumer ma 1,5 miliona klientów i te 1,5 miliona klientów nie mają RORów. Nie prowadzą bankowości transakcyjnej żadnej, prawda? My jako Bank Uniwersalny, gdzie właściwie rdzeniem naszych relacji, kontaktów z klientem jest właśnie rachunek bieżący klienta, rachunek personalny klienta, no bardzo sobie ostrzymy zęby oczywiście na to, żeby może 10, może 20% dodatkowych klientów RORowskich, prawda, pochodziło, a to są klienci, którzy mają stały kontakt z Santander Konsumerem, ale ze względu na to, że to nie jest uniwersalny bank, tylko konsumencki bank, to oni nie prowadzą działalności właśnie o charakterze wpłaty, wypłaty, przelewy, zlecenia stałe, drobne transakcje, na których się zarabia, a przede wszystkim tworzy się ogromną lojalność i później potencjał do prelimitów na produkty kredytowe dla tych klientów. Czyli szereg synergii, o kosztowych może nie będę opowiadał, bo one na dzień dzisiejszy nie są jakoś bardzo istotne, ale potencjał gdzieś tam na rok 2015-16 na pewno tutaj też widzę i bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo to jest pozytywna część dalszego story Banku Zachodniego WBK. Więc podsumowując, powiem, że wyniki bardzo dobre zaskoczyły nas jako bardzo pozytywne. W dobie historycznie niskich stóp procentowych, jakby ktoś mnie spytał, że czy nasza marża aż tak urośnie, to bym powiedział, że no, nie jestem taki pewien jeszcze rok temu czy pół roku temu. My sobie obiecujemy i to jest bardzo twarda część naszej strategii, żeby jeszcze przez kolejnych parę kwartałów o parę bipsów rosła marża odsetkowa netto. Nie jest to łatwe, no ale właściwie uważam, że w kolejnych kwartałach jest to też możliwe, prawda? Jak wzrosła o 6 bipsów w tym pierwszym, w kolejnym może również wzrosnąć o 6, może o 2, a może o 10, ale trend na pewno będzie pozytywny. Bardzo pozytywny trend w rezerwach, w NPL-sach. Tutaj też przełoży się na nasz rachunek wyników. Koszty są bardzo mocno pod kontrolą, a dochody przekroczyły nasze oczekiwania. To wszystko w połączeniu z synergiami kosztowymi z tytułu fuzji, synergiami dochodowymi przekłada się na bardzo silny wynik, no bardzo silny zysk netto i brutto. No i w całym roku jestem też przekonany, że to będzie dobry rok, a może nawet bardzo, bardzo dobry rok dla Banku Zachodniego WBK. Dziękuję bardzo. Tyle na razie z mojej strony. Teraz oddam głos naszemu koledze Ejmonowi.
Okay. Dziękuję, Mateuszu. Może część rzeczy, informacji powtórzę z prezentacji prezesa. Chciałbym Państwa zwrócić uwagę na slajd 14, na którym pokazujemy strukturę naszego bilansu. Celem jest tutaj tak naprawdę pokazanie, na czym skupia się nasza strategia. Skupiamy się na biznesie dywizji GBM. Za chwilę też mówię o prowizjach. Skupiamy się na oferowaniu kredytów skierowanych do dużych firm krajowych i międzynarodowych, a przede wszystkim na generowaniu prowizji, dochodów prowizji Instytutu Usług Skarbowych i doradczych w tym zakresie. I jest to bardzo dochodowy biznes, na którym będziemy się mocno skupiać. Mamy tu już dużo transakcji oczekujących na realizację. Podobnie w przypadku bankowości korporacyjnej, MŚP, leasingu i faktoringu. Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, które stanowią obecnie 11% naszego bilansu, tutaj będziemy się skupiać bardzo mocno na tym obszarze, czemu będzie sprzyjać konsolidacja Santander Consumer Bank i pozwoli nam podnieść tutaj nasze udziały tutaj do poziomu 20%. Do Santander Consumera jeszcze wrócę. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, tutaj generujemy dobre marże, tak jak wspomniał pan prezes, ale na ten portfel ma wpływ redukcja zaangażowania hipotecznego w walutach o 6%. Także udział tego portfela w procesie, w całym portfelu hipotecznym będzie się zmniejszał w miarę czasu. Także skupiamy się na bankowości GBM, na bankowości korporacyjnej, MŚP, leasingu, factoringu, na kredytach gotówkowych z włączeniem Santander Consumer Banku i na kredytach hipotecznych, o czym jeszcze też będę mówić. Przechodząc do slajdu 15. Tutaj przedstawiamy kredyty gotówkowe zarówno kredyty dla ludności, zarówno gotówkowe, jak dla ludności. Kredyty gotówkowe odnotowały wzrost 6% rok do roku w stosunku do pierwszego kwartału, natomiast rok do roku odnotowały wzrost o 9%. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, w złotówkach wzrosły one o 8% rok do roku, natomiast walutowe o 6%. Natomiast w stosunku do poprzedniego kwartału jest to wzrost o 11%. W tej chwili, jak Państwo widzą, ten podział tego portfela między kredyty złotówkowe i walutowe jest mniej więcej na poziomie 50-50. Na kolejnym slajdzie przedstawiamy segment MŚP. Jak już prezes wspomniał, ten odnotowaliśmy tutaj najwyższy poziom sprzedaży kredytu dla tego segmentu w marcu. Natomiast odnotowaliśmy tutaj wzrost ilości transakcji o około 15% rok do roku. Także jest tutaj bardzo dobra dynamika. Przede wszystkim jest to napędzane przez fakt, że mamy w tej chwili 13 300 doradców w 830 naszych oddziałach. I właśnie te wszystkie nowe relacje nawiązywane w oddziałach, zwłaszcza w byłych oddziałach kredyt banku, przyniosą nam dodatkowe zyski. Jeśli chodzi o GBM, tutaj portfel kredytowy brutto wzrósł o 3% kwartał do kwartału. Natomiast wpływ tutaj miał na ten portfel redukcja portfela property. W tej chwili ten portfel nie będzie już spadał, tak naprawdę będzie wzrastał o 2% rok do roku i mamy tutaj bardzo dobre środowisko w tej chwili dla udzielania kredytów na nieruchomości. Mamy też wiele relacji z wieloma klientami od ponad 5 lat, które są to bardzo profesjonalni deweloperzy, firmy budowlane i tutaj po prostu będziemy prowadzić wzrost akcji kredytowej. Sprzedaż w leasingu wzrosła o 56%. To jest kolejny slajd rok do roku. Mamy tutaj też znaczący wzrost zysku brutto o 27 milionów. W przypadku factoringu w ciągu 3 lat udało nam się przejść z pozycji 10 na rynku do pozycji 3 na rynku ze wzrostem sprzedaży o 50% i z wzrostem zysku brutto 86% o 6,5 miliona. Tak naprawdę to wszystko związane jest właśnie również z realizacją naszej strategii na MŚP. Jeśli chodzi o bankowość mobilną, internetową, statystyki mówią same za siebie. Jest to na slajdzie 19. Nastąpił tutaj dobry wzrost liczby transakcji, ponad 50% w stosunku do 2013, a tendencje są bardzo dobre, jeśli chodzi o sprzedaż. W bankowości internetowej mamy 2,2 miliona klientów, a wolumeny transakcji wzrosły o 56%. Także jesteśmy tutaj liderem bankowości mobilnej i internetowej. Jest to dla nas jeden z kluczowych elementów naszej strategii. Widzicie to też Państwo w naszych kampaniach reklamowych. Gdybym mógł przejść do slajdu 21. Mamy tutaj przedstawiony portfel kredytowy. Kluczowym komunikatem jest to, że nasz portfel pracujący wzrósł o 4%. Także ma na to wpływ spadający poziom kredytów niepracujących, ale przede wszystkim ma na to wpływ wzrost portfolio pracujących. Mówimy już o kredytach hipotecznych, nas odnotował też wzrost w kredytach dla ludności gotówkowych, KRB, sald na kartach kredytowych. Natomiast w przypadku GBM wzrost wynosił ponad 60%. Także mamy silny wzrost we wszystkich segmentach. W związku z czym ta dynamika, którą zaobserwowaliśmy w pierwszym kwartale, tak naprawdę wynika ze wzrostu naszego poziomu działalności, jak i wzrostu efektywności tych oddziałów, zwłaszcza przyjętych z byłego kredyt banku. Na slajdzie 22 mamy przedstawione depozyty. Wzrosły one o 4% rok do roku, 2% w stosunku do poprzedniego kwartału. Kluczową informacją jest tutaj, że tak naprawdę nasze depozyty bieżące wzrosły o 8%, co tak naprawdę jest bardzo dobrym komunikatem w środowisku niskich stóp procentowych. Powinniśmy też odzwierciedlać to też wzrost liczby transakcji odnotowanych w tym portfelu, jak i wzrost liczby klientów. Mamy dodatkowe 100 tysięcy nowych rachunków otwartych w pierwszym kwartale. Ci klienci, nowi klienci przynoszą zarówno też pozwalają nam otwierać nowe konta, jak i realizują wiele transakcji. Na slajdzie 23, tak jak wspomniał już pan prezes, dochód odsetkowy netto wzrósł o 15,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2013 z uwzględnieniem pozostałych dochodów odsetkowych na nowych transakcji walutowych, punktów swapowych tak naprawdę się mocno nie zmienią. Marża odsetkowa netto wzrosła o 6% w stosunku do czwartego kwartału. Odnotowała również wzrost w stosunku do zeszłego roku. I to tak naprawdę pokazuje nam te zyski, które byliśmy generować nie tylko na portfelu BZWBK, ale jak również też pokazuje sposób zarządzania fundingiem, zwłaszcza jeśli chodzi o część portfela byłego KB. Tak jak wspomniał już pan prezes, oczekujemy, że dochody odsetkowe, marże i netto utrzymają się na stałym poziomie do końca 2014, co odzwierciedlają wzrost akcji kredytowej wraz z przejściem gospodarki do trwałej fazy wzrostu. Jeszcze powinienem wspomnieć o jednej rzeczy, że z naszego bilansu należy odjąć krótkoterminowy depozyt na rynku międzybankowym w wysokości 2,3 miliarda, który był utrzymywany na koniec 31 marca. W tej chwili już on zniknął z naszych sprawozdań finansowych. Także nasze aktywa oprocentowane tak naprawdę zostały tutaj w tym momencie przeszacowane poprzez tą krótkoterminową pozycję. Także obliczając marżę odsetkową netto, należy wziąć ten fakt pod uwagę i jest to odzwierciedlone.
So the net fees have been influenced by the consolidation of the insurance subsidiaries, which has led to a movement of 15 million from the fee line.
Do pozycji dochód, pozostałe dochody. Wkrótce przedstawię Państwu dalsze szczegóły na ten temat. Jeżeli dodajemy tutaj, dodam też dochody wygenerowane ze sprzedaży akcji, mamy tutaj wzrost rok do roku o 5%, 5-6%, natomiast są one na poziomie porównywalnym kwartą do kwartału. Mamy też wyższe prowizje z obszaru rynków kapitałowych. Powinniśmy też wspomnieć na slajdzie 24 niższe prowizje z obszaru asset management, które odnotowano w pierwszym kwartale, a także przychody generowane przez dom maklerski. Wzrost w pierwszym kwartale był generowany również przez transakcje walutowe, a także pozostałe transakcje generowane przez klientów. Mieliśmy też doskonałe zyski, jeżeli chodzi o transakcje kartowe, a prowizje z tytułu asset management również wzrosły. Zatem nastąpiło tutaj pewne przesunięcie wzrosły tutaj fundusze zarządzane o około 9%, natomiast dochody są na stałym przy poziomie. Jeżeli chodzi o inne Jeżeli chodzi o prowizję z tytułu rachunku wartego polecenia, mamy tutaj wzrost liczby klientów o 100 tysięcy, jednakże jest to konto, które nie generuje dochodów, jednakże zyskujemy dzięki temu nowym klientów. Mamy tutaj rzeczywiście bardzo dobry wynik w związku z akwizycją nowych klientów, którzy są niezwykle aktywni. Przechodząc do slajdu numer 25, chciałbym tutaj wspomnieć, że zyski i straty na transakcjach finansowych wyniosły 32 miliony w pierwszym kwartale, co oznacza redukcję o 93% kwartał do kwartału i o 78% rok do roku. Co opiera się na zrealizowanych w pierwszym kwartale zyskach w wysokości 29 milionów. Mieliśmy także zysk z tytułu sprzedaży akcji w wysokości 14 milionów, co zostało skompensowane negatywną wyceną opcji typu put w euro udzielonej spółce Aviva. Również wynik handlowy netto i rewaluacja obniżyły się, odzwierciedlając chwiejne otoczenie rynkowe na początku pierwszego kwartału. Chciałbym teraz przejść do pozycji pozostałe dochody. Wzrosło one do poziomu 100 milionów, głównie pod wpływem konsolidacji z Avivą. Jest to pierwszy kwartał konsolidacji tych dwóch spółek ubezpieczeniowych, w których bank posiada 66%, a Aviva pozostałe 34%. To jest bardzo ważna informacja. Zysk netto spółek ubezpieczeniowych w pierwszym kwartale wyniósł 11,4 miliona złotych. Zatem ten faktyczny wpływ na rachunek zysków i strat jest minimalny. Jednakże w prezentacji mamy uwzględniony ten zysk pod inną pozycją rachunkową. Pozostałe dochody wzrosły o 15%. Mamy tutaj także takie pozycje jak niżka prowizji ubezpieczeniach 15 milionów, niższe zyski z tytułu transakcji finansowych, które wyniosły 10,6 miliona, wzrost wydatków ogólnych administracyjnych o 7,5 miliona, wyższa amortyzacja o 21 miliona. Zatem widzicie Państwo, że mimo ten wpływ w ujęciu porównywalnym jest niski, to jednakże w takim szerszym ujęciu mamy to w różny sposób odzwierciedlone pod różnymi pozycjami naszego rachunku zysków i strat. Bankowi udało się też uzyskać zysk w wysokości około 7 milionów z tytułu sprzedaży nieruchomości, a także 12-milionowy zysk z tytułu transakcji leasingowych. Jeżeli chodzi o wydatki operacyjne, koszty ogółem wyniosły 708 milionów, to jest slajd już 26, a to uwzględnia też koszty integracji w wysokości 14 milionów wpływ. Mam tutaj też wpływ konsolidacji w wysokości 28 milionów. Zatem wyłączając te koszty, to baza kosztowa wynosi 32 miliony i jest to poziom porównywalny rok do roku. Zatem faktyczne zyski, które zyskaliśmy, wynikające z synergii kosztowych, zostały odzwierciedlone w rachunku zysków i strat, ale jednakże tutaj musimy też wziąć pod uwagę to, że bank wziął pod uwagę pewne zasady rachunkowości, co przełożyło się na rozłożenie tych wszystkich wyników w naszych poszczególnych pozycjach. Wspomniałam także o tym, że koszty pracownicze spadły o 2 do 5%. W porównaniu mamy tutaj redukcję o 150 etatów w pierwszym kwartale tego roku. Jeżeli chodzi o koszty administracyjne, z wyłączeniem kosztów integracji administracyjnych, one tutaj wzrosły, spadło o 2%. Musimy też wspomnieć, że mamy wzrost o 32 miliony w związku głównie z wzrostem opłat na rzecz BFG, a także z ogólnym wzrostem nakładów na nasze kampanie marketingowe. Jeżeli chodzi o amortyzację, spada ona rok do roku, jednakże wpływ ma na to konsolidacja spółek ubezpieczeniowych. Mam tutaj wpływ pozytywny od wysokości 21 milionów. Ten komponent ubezpieczeniowy ma niewielki wpływ na ogólną rentowność, został on odzwierciedlony pod różnymi pozycjami rachunku zysków i strat. Nasze dochody odsetkowe wzrosły, koszty spadły, obniżyły się, a zyski netto z działalności tradingowej obniżyły się głównie w związku z taką chwilą sytuacją na rynkach w styczniu tego roku, a także w związku z rewaluacją opcji typu put w walucie euro. Zatem ogólnie rzecz ujmując, mamy silne wyniki, a kluczowe przesłanie tutaj to są te pozycje, które zostały podkreślone na slajdzie. Slajd 27. W pierwszym kwartale rezerwy wniosły 162 milionów, spadły o 17,3% rok do roku. Mamy tutaj też straty w ujęciu indywidualnym portfelowym na poziomie 166 milionów, co odzwierciedla strukturę spraw indywidualnych w segmencie MŚP i korporacyjnym, a także pewne sprawy w ujęciu portfelowym w segmencie SMI i detalicznym. Mamy też rezerwy typu IBNR w wysokości 17 milionów. Kluczowe tutaj przesłanie w ujęciu rocznym to obciążenie rezerwami obniżyło się do 96 punktów bazowych, co odzwierciedla wyniki w porównaniu z poprzednim z trzecim, czwartym kwartałem ubiegłego roku. Mam tutaj spadek o 19 punktów bazowych. Pokazuje to wyraźnie, jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych miesiącach tego roku. Pokrycie rezerwami wzrosło do 56%. Wskaźnik kredytów niepracujących obniżył się do 7,5%. Sprzedaż portfela niepracującego wyniosła 60 milionów w pierwszym kwartale i mamy tutaj pozytywny wpływ netto w wysokości 1,2 miliona w pierwszym kwartale. Przechodząc do slajdu 28, w pierwszym kwartale zysk brutto z włączeniem kosztów integracji wyniósł 619 milionów złotych, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Ta kwota 619 milionów ma bardzo kluczowe znaczenie. Patrząc z perspektywy kolejnych miesięcy, wiemy już z doświadczenia, że pierwszy kwartał z reguły jest kwartałem z niższymi wynikami, zatem mamy dobre perspektywy na kolejne. Jeżeli chodzi o efektywność stopy procentowo wniosła 19,4%. Slajd numer 30. Wskaźnik koszty dochody z wyłączeniem kosztów integracji wyniósł 45,8%. Nasz wskaźnik kapitałowy ogółem z uwzględnieniem wypłaty dywidend na poziomie 50% zysku konsolidowanego wyniósł 13,8%. Wskaźnik Tier 1 11,3%. Prognozujemy, że on wzrośnie w tym roku, co będzie też poparte nabyciem Santander Consumer Bank. Udało nam się zyskać wskaźnik ROE na poziom 18,5% z łączeniem transakcji Bank Assurance w czwartym kwartalu. Wskaźnik ROE wynosi 15,4%. Jeżeli chodzi o nabycie Santander Consumer Bank, jak już pan prezes wspomniał, uzyskaliśmy zgodę, oczekujemy zamknąć tę transakcję w lipcu tego roku. Zatem przyglądając się naszym danym, oczekujemy, że będziemy mieli tutaj 60% zysk. Jest to, myślę, racjonalne podejście w tym momencie. Jeżeli chodzi o wyniki banków w pierwszym kwartale, chciałbym podkreślić wzrost naszych dochodów odsetkowych netto, marży odsetkowej netto do 3,6%. Mamy też bardzo dobrą strukturę nowych transakcji. Również świetne wyniki w marcu. Tutaj należy te wyniki w marcu podkreślić. Jeżeli chodzi o kwartalny wzrost naszych prowizji, mamy tutaj znaczny roczny wzrost. Tutaj korzystamy z przyspieszenia gospodarczego. Mamy wiele transakcji, które będą się realizowały. Jeżeli chodzi o efektywność, mamy też efektywne zarządzanie kosztami. Dzięki temu realizujemy oszczędności powyżej planu. Mamy bardzo dobre wyniki na pozycji rezerwy, co przekładają się na roczne obciążenie rezerwami na poziomie 96 bipsów. Mamy też bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o dywizję GBM, MŚP, transakcje leasingowe, faktoringowe i kredyty gotówkowe. Mamy silną pozycję, co pozwoli nam też uzyskać wzrost bilansu. Jeżeli chodzi o ostatni etap fuzji, zostanie zakończony w czwartym kwartale tego roku. Powinno nam to również pozwolić uzyskać duże oszczędności. Zatem ogólnie rzecz ujmując, mamy bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale tego roku. Jak wspomniałem, kwota 619 milionów zysku z wyłączeniem kosztów integracji to jest bardzo, bardzo silny wzrost o 23%. Oczekujemy, że nasz bilans będzie bardzo mocno wzrastał w kolejnych miesiącach. Będziemy też zwiększać liczbę klientów, a także realizowanych transakcji. Dziękuję bardzo.
Bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Maybe I'll have first questions.
Pierwsze pytanie z mojej strony. Jeśli chodzi o prowizję z tytułu kredytów, tutaj duży wzrost w stosunku do czwartego kwartału, 30% kwartału do kwartału. Jaki był powód tego wzrostu i czy ta kwota 17 milionów będzie się powtarzała kwartał do kwartału? Prowizje kredytowe wynikają przede wszystkim z wyższych wyników, jakie uzyskujemy z poziomu sprzedaży, które wzrosły we wszystkich kategoriach, wszystkich portfelach, w tym w obszarze korporacyjnym i property, gdzie nastąpiły redukcje, w związku z czym mamy wzrost w różnych portfelach. Oprócz tego mają na to też wpływ duże transakcje korporacyjne, którym towarzyszyły bardzo wysokie prowizje. To jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Ta rewaluacja kredytowa, to rewaluacja Avivy, na ile ta kwota wynika właśnie z nowej wyceny Avivy, a ile z innych czynników? 14 milionów z tych 15 milionów dotyczy opcji Avivy. Widzimy to w bilansie jako przesunięcie tych warunkowych zobowiązań. To jest jeden z not. Oczywiście wszystko to podlega, jest uzależnione od celu euro i stawek dla euro. Jest to zobowiązanie warunkowe. W związku z czym Avivy ma opcję kupna na zakup 17% udziałów w spółce zależnej, a jeśli nie nastąpi zakup tych 17%, my mamy opcję sprzedaży euro, którą będziemy realizować. Ile te scenariusze nie nastąpią? Oczywiście, jeśli będzie opcja put, będzie opcja sprzedaży i opcja kupna, w zależności od tego, jak to się potoczy. Jest to sytuacja przejściowa. I oczywiście wraz z Avivą pracujemy nad kolejnym etapem naszej współpracy partnerskiej, która została zawarta na 20 lat. I toczy się bardzo dobrze i tak naprawdę nasze dochody z tytułu biznesu ubezpieczeniowego, zwłaszcza tutaj wzrasta produktywność w oddziałach byłego KB, jeśli chodzi o sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Także prawdopodobnie te transakcje zostaną zrealizowane. Także ta rewaluacja tej opcji zniknie z czasem. Ale to jest dopiero coś, co może nastąpić w przyszłości. Nie możemy tego zabezpieczyć w tym momencie, ponieważ jest to właśnie tego typu zobowiązanie warunkowe. Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Ostatnie. Jeśli chodzi o zysk z tytułu akcji udziałów kapitałowych w pierwszym kwartale, czy są jeszcze jakieś inne udziały kapitałowe, które mogą zostać sprzedane? Tak. Wspomniałem już o tym, omawiając część finansową. Dotyczyło to jednego udziału i tutaj uzyskaliśmy 14 milionów euro. Posiadamy szereg inwestycji w naszym portfelu bankowym. 14 milionów, tak powiedziałem. Posiadamy szereg inwestycji w naszym portfelu. One są wykazane w naszych sprawozdaniach finansowych. Możecie to Państwo przeczytać szczegółowo. Generalnie dotyczą inwestycji prywatnych, nienotowanych, a proces sprzedaży tutaj uzależniony jest od realizacji naszej strategii, która polega albo na sprzedaży, albo na utrzymaniu ich w portfelu. Na razie nie planujemy tutaj żadnych istotnych transakcji w tym zakresie.
Can I have a question?
Czy mogę zadać pytanie dotyczące spółki Avivy, biznesu ubezpieczeniowego? Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, ale wygenerowało zysk netto wysokości 11 milionów. Jeżeli chodzi o ten ujęcie skonsolidowane, to jest kwota 11 milionów i to obejmie 66% z tego zysku, ponieważ dokonaliście rewaluacji tego biznesu. ona tak naprawdę nie odzwierciedla, nie pasuje do tej niskiej rentowności. Czy tutaj będziecie stosować wycenę wartości wycenę zgodnie z wartością godziwą? Tutaj tak naprawdę mieszczą się dwa elementy. Jeśli chodzi o wycenę tej działalności, tego biznesu, no to naturalnie wynika to z relacji między dwoma stronami, a także z tego, że zgodnie z umową z Avivą przedłużamy tę współpracę o 10 lat. Ta współpraca będzie generowała dochody w małej grupie oddziałów i klientów, zmniejszonej. Zatem jeśli będziemy tutaj realizować dalej ten biznes w oparciu o rosnącą bazę klientów oddziałów, to również zyski z tego biznesu powinny wzrastać. Oczywiście możemy tutaj przeprowadzić odrębną dyskusję na temat tej wyceny, ale 11 milionów za pierwszy kwartał to przekłada się na 44 miliony w oparciu o zasady wyceny, które zostały opracowane. Myślę, że można na to spojrzeć w ten sposób. Jednakże to tak naprawdę nie odzwierciedla pełnej wartości tego biznesu, biorąc pod uwagę jego potencjał. Zatem patrząc w przyszłość, z całą pewnością ubezpieczenia wygenerują większe zyski dla banku z uwagi na charakter tego biznesu. Zatem z perspektywy wartości spółki nie oczekujemy żadnych nowości. Słyszałam także o niewielkiej redukcji rentowności, ale czy oczekujecie jej wzrostu, biorąc pod uwagę tutaj to zmniejszenie udziału w JV, ale też chciałbym zapytać o asset management. Dlaczego tutaj mamy taki bardzo nieduży wzrost, tak naprawdę niewielki wzrost, jeżeli chodzi o ten zysk dla udziałowców? Ta redukcja, jeżeli chodzi o Avivę, wynosi około 3 miliony. A jeżeli chodzi o rentowność asset management, tak jak już wspomniałem, tutaj ta struktura prowizji netto ulega zmianie, w związku z tym ta rentowność nieco się obniżyła.
Nie wiem, czy dokładnie to...
Patrzymy tutaj na wyniki ze strony 61. Jeżeli dobrze je rozumiem, ten zysk brutto z funduszy inwestycyjnych wzrósł o 160%. Sekundkę. Poproszę, żeby tutaj Paweł się nad tym jeszcze zastanowił, przeanalizował te dane, a ja przejdę do kolejnego pytania. Jedno pytanie dotyczące kosztów. Pamiętam, że w poprzednim kwartale pan prezes tutaj odnosił się do tego, mówiąc o kwocie 2,8 miliarda kosztów operacyjnych, w tym kosztów integracyjnych, ale zakładam, że to nie uwzględnia kosztów integracji tego biznesu ubezpieczeniowego. Tak, tak, tak właśnie jest. I także to nie obejmuje Santandera. Wszystko to, co prezentujemy, nie uwzględnia danych Santandera. Tak będzie się działo w przyszłości. Z ciekawości, dlaczego państwo przynieśliście asset management, tutaj tego dochody do aktywów do sprzedaży? Czy to jest, bo tak naprawdę polski regulator to jest jedyny organ, który jeszcze nie zatwierdził tej transakcji, to jest na pewno aktywo na sprzedaż, tak? Tutaj rzeczywiście wiąże się z tym pewna warunkowość. To nie jest coś, co wolno mi skomentować, ponieważ jesteśmy zaangażowani jeszcze w negocjacje z regulatorem i w tej chwili ta pewna doza negocjacyjna pozwala nam na prezentowanie tego tylko w taki sposób. To jest tak naprawdę techniczne ujęcie związane z międzynarodowymi standardami rynkowości finansowej.
Ja mam.
Procent, to on uwzględnia w sobie dywidendy między spółkami Asset TFI, które potem są wyeliminowane na poziomie korekt na samym dole. Czyli ten wzrost taki prawdziwy jest niższy. Stąd też zmiana wyniku na a mniejszości jest znacząco inna od tej tutaj widocznej. Do asetów, a my w konsolidacji go jakby wyciągamy, tak, czyli na samym dole jest netto.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę.
Maybe one question.
Jedno pytanie. Zauważyłem, że Business Asset Management wypłacił dywidendę. Przepraszam, nie bardzo rozumiem tego pytania. Czy to oznacza, że transakcja powinna zostać sfinalizowana w najbliższej przyszłości, ponieważ płatność nastąpiła wcześniej w tym roku? Nie, tu nie ma to żadnego związku. Tak naprawdę ten biznes działa, posiada wiele kapitału, a zarząd po prostu zdecydował się na wypłatę dywidendy. Pytanie dotyczące dochodów prowizyjnych. Z powodu zmiany konsolidacji z Avivą ma to wpływ na prowizje z tytułu ubezpieczeń. Pytanie jest, czy przeprowadzili się Państwo takie ćwiczenie, jakie będą prowizje z tytułu ubezpieczeń w 2014, gdyby nie było tej konsolidacji, czy konsolidowano Avivę jak w tej chwili, bez tej zmiany. Nie robiliśmy tego. Jeśli się patrzy na pierwszy kwartał, to będzie 15 milionów wyższy przychód z tego tytułu. Czyli będzie to bardzo mocny wzrost, tak? I nie wynika on tylko i wyłącznie ze sprzedaży, ponieważ te wyniki pierwszego kwartału tak naprawdę są bardzo dobre. Powiedział pan 15, tak? 1,5. No byłoby dobrze, gdyby to było 50, może w przyszłym roku.
To przejdę szybciutko do pytań zadanych przez internet. Pierwszy set pytań jest od pana Mikaela Szlemów from UBS. Could you please confirm...
Czy moglibyście państwo potwierdzić, jakie są koszty ryzyka w 2014, czy to jest 95 punktów bazowych? Jaki jest wpływ konsolidacji Avivy na koszty w pierwszym kwartale? Ostatnim razem wskazano, że koszty w 2014 wyniosą 2,6 miliardów. Czy to się w tej chwili zmieni z tytułu konsolidacji Avivy? Jaki jest wpływ tej konsolidacji? I jak również przejęcia SBC, Santander Consumer Banku? Jeśli chodzi o Avivę, to jest relatywnie stabilny biznes, w związku z czym koszty związane z tym, baza kosztowa i amortyzacja wyniosą około 28 milionów w kwartale. Także to będzie dodatkowy koszt. Natomiast wracając do tego, to jest tak naprawdę rachunkowość techniczna. To tak naprawdę nie dotyczy naszych rzeczywistych kosztów podstawowych. I powinniście to państwo traktować w taki sposób, że ten koszt, wpływ na koszty jest minimalny. Zawsze będziemy się odnosić do tych głównych naszych kosztów. Jeśli chodzi o Santander Consumer Bank, w tym przypadku nie odzwierciedliśmy jeszcze bazy kosztowej tego banku w naszych kosztach. Generalnie generują rentowność tego banku wzrasta poziom aktywności. Natomiast w tej chwili, dokonując tych przeliczeń, nasze wyliczenia się poprawiają i będą wpływały w dalszym czasie na poprawę wyników. Jeszcze będziemy do tego wracać w trakcie roku, ale jest to bardzo rentowny biznes.
Pytanie od pani Marty Jerzewskiej. Czy możecie przekazać nam informacje na temat kosztów integracji w kolejnych kwartałach? Czy to będzie około 100 milionów kosztów integracji wobec poprzedniego roku? kiedy oczekujecie akceptacji sprzedaży asset management, waszego biznesu asset management? Jeśli chodzi o to drugie pytanie, nie mogę oczywiście tego skomentować, ponieważ prowadzimy rozmowę na ten temat z regulatorem. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące kosztów integracji, oczekujemy, że wyniosą one około 160-180 milionów. I ostatnie pytanie od pana Sykimicza. Zaraportowane dochody wzrosły wobec poprzedniego roku. Dziękuję. Chciałabym spojrzeć jeszcze na to pytanie, jeśli mogę. Jaki będzie tutaj jaki będzie wskaźnik EPS w oparciu o wygenerowane przychody? Jeżeli chodzi o wzrost przychodów, no to będzie zależało od naszej sytuacji i rezultatów, a także przekroczeniu planu. Wskaźnik EPS będzie pod wpływem tego, że będziemy dokonywać emisji nowych akcji celem nabycia Santander Consumer Bank, 60% udziału w tym banku. A tutaj mam zgodny wskaźnik EPS uzgodniony i mamy tutaj ten wskaźnik wymiany na poziomie 20 razy. Będzie to też oczywiście ustalone odrębnie. Myślę, że to są takie aspekty, które należałoby tutaj wziąć pod uwagę.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, również osobom, które nas oglądały przez internet. I do widzenia.
Nie myślałem, że